Przy mikrofonie Grzegorz Gil rozmawiamy z naszym gościem, doktorem Damianem Szacawą, niezmiennie o Szwedach, o Szwecji, przez pryzmat alfabetu pewnych słów, pewnych nazw, które możemy kojarzyć lub nie kojarzymy, a dzisiaj kojarzyć będziemy. Audycję realizuje Jarosław Gołofit, ukłony w stronę konsolety za wsparcie techniczne. A my, drodzy Państwo, jeszcze wracamy do tego, co pomimo względnej bliskości geograficznej, dynastycznych także związków, patrząc na dynastię Wazów, problemów, konfliktu, który był też tak, że rozumiany przez Szwedów, czyli potop szwedzki jako konflikt w ramach tej samej dynastii. Wracamy, no właśnie, do mitów na temat Szwecji, bo nie możemy zrozumieć Szwedów, tego, jak grają, jak postrzegają zysk, bez rozprawienia się z stereotypami i mitami na temat Szwecji. To mogą być mity założycielskie, ale jednocześnie mogą być pewne mity powtarzane i szkodliwe. Damianie, dr Damian Szacawa, UMCS, Instytut Europy Środkowej, te mity na temat Szwedów, Szwecji, które najbardziej twoim zdaniem szkodzą i zniekształcają obraz, co to będzie twoim zdaniem?
Tutaj znowu mamy szereg tak naprawdę mitów, które pojawiają się w polskim dyskursie, w dyskusjach Polaków, którzy często wypowiadają się na temat Szwecji nie bardzo, nie będąc tam nigdy, albo korzystając z informacji, które docierają gdzieś, które są w infosferze. Znaczy, pierwszy mit, który mi przychodzi do głowy, to jest to, że Szwecja jest państwem socjalistycznym, że tam panuje socjalizm. No i w rzeczywistości Szwecja, która prowadzi politykę gospodarczą opartą na kapitalizmie rynkowym, łączy je z rozbudowanym systemem opieki społecznej. A więc to państwo ma kontrolę nad szeregiem środków produkcji, zapewnia szeroką sieć zabezpieczeń społecznych, takich chociażby jak darmowa edukacja, opieka zdrowotna czy zasiłki dla bezrobotnych. No, być może stąd jest ta kwestia o tym państwie socjalistycznym. Jeżeli mówimy o tym, że jest to państwo socjalistyczne, to trzeba pamiętać, że Szwecja dziś, i to trochę nawiąże do tego, o czym mówiłeś wcześniej, o tych przemianach w Szwecji, Szwecja jest światowym liderem w dziedzinie innowacji.
Światowym liderem?
Tak.
Ta Szwecja, do której mamy tak niedaleko, gdzie możemy się przedostać z wykorzystaniem promu chociażby, który wypływa z Gdyni, tak blisko. Nie jest to chyba typowa destynacja turystyczna dla Polaków mimo wszystko. To się zmienia, ale sądzę, że nie jest.
Znaczy, wiesz, jeżeli sobie założymy, że oczywiście, jeżeli mówimy o innowacjach i o rozwoju technologicznym, to pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, to jest Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych.
Tak.
To jeśli sobie spojrzymy na warunki europejskie, to właśnie Sztokholm ma najwięcej na świecie ośrodków technologicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Znaczy, to ta aktywna polityka państwa doprowadziła do tego, że wiele firm technologicznych, międzynarodowych korporacji przybyło do Szwecji, aby wykorzystać tą przestrzeń, tą bogatą przestrzeń do swojego rozwoju. Mówimy o Skype, mówimy o Spotify, mówimy o Klarna, mówimy Minecraft chociażby. To są tego rodzaju rzeczy.
Drodzy Państwo, na Spotify od jutra nasz odcinek do odtworzenia o dowolnej porze dnia i nocy, bez względu na to, czy będziecie Państwo w Malmę, czy w Sztokholmie, do odtworzenia.
Skąd to się bierze? No z tego, że Szwecja od lat stawia na badania i rozwój. Wydatki Szwecji
tak
na
zwane
badania,
R&D, dokładnie. Research and Development, ile procent?
To jest od lat około 3,5%. W ostatnich danych, według ostatnich danych, całkowite wydatki w 2022 roku to było nieco ponad 200 milionów szwedzkich koron.
No w skali roku.
To jest 3,4% PKB. I to nie jest, znaczy może żebyśmy mieli skalę. W Polsce wydatki na badania i rozwój sukcesywnie rosną i w ubiegłym roku, przepraszam, w 2021 roku to było 1,44. W Szwecji od lat utrzymuje się to na tym poziomie około 3,5%.
My przywykliśmy do tego, Damianie, drodzy Państwo, by te wydatki bardziej liczyć pod kątem natowskich zobowiązań 2% PKB i trochę zapominamy o kwestiach związanych z rozwojem, z badaniami, a tu wyraźnie poniżej 2% jesteśmy, jeśli chodzi o badania i rozwój, a Szwedzi biją nas na głowę i tworzą w Sztokholmie swoją własną Dolinę Krzemową, robiąc wrażenie prawdopodobnie także na Amerykanach. Z Kalifornii.
No, dokładnie. No, Szwedzi są liczącym graczem, jeśli chodzi o tak naprawdę o te kwestie przyszłościowe, technologiczne. Kolejna kwestia, która się częściowo wiąże tego mitu, tak, ten kolejny mit, który się częściowo wiąże z tym, że jest to państwo socjalistyczne, to jest to, że Szwecja ma najwyższe na świecie podatki. No i faktycznie jest tak, że Szwecja ma wysokie podatki. Znaczy, nie oszukujmy się, Szwedzi nie wychodzą z założenia, że jeżeli państwo ma odgrywać aktywną rolę, no to to musi kosztować. Jeżeli my chcemy wymagać od urzędników, żeby w urzędach pracowali kompetentni, wykształceni i dobrze przygotowani ludzie, no to oni muszą odpowiednio zarabiać. Jeżeli mamy kilkaset agencji, które są zarządzane przez ministerstwa, które cieszą się dość dużą dozą autonomii, co było chociażby widoczne w trakcie pandemii COVID-19, gdzie no to właśnie tutaj epidemiolog kraju podejmował główne decyzje w odniesieniu do tego, co jest rekomendowane, jakie są działania, jakie są zalecenia dla postępowania.
Czy ja dobrze pamiętam, że Szwedzi podeszli dosyć powściągliwie do ograniczeń związanych z maseczkami? Czy gdzieś coś mi po drodze się w związku z covidową amnezją pomyliło? Oni byli bardzo restrykcyjni?
Nie.
No
nie,
właśnie, nie, nie. O to chodzi.
Nie, oni przyjęli zupełnie w zasadzie 180%, 180 stopni odmienną politykę niż większość
funkcjonowali
państw.
Funkcjonowali w miarę normalnie.
Funkcjonowali w miarę normalnie, nawet śmieli się do tego stopnia, że ze względu na ograniczenia covidowe, no to muszą zbliżyć się do siebie, dlatego że w szwedzkim transporcie publicznym, no zazwyczaj jest tak, że jedzie jedna osoba na dwóch siedzeniach. Czyli ten dystans społeczny, mówiliśmy chyba wtedy o nie wiem, 1,5 metra, 2 metry, no to jest coś, co zasadniczo zbliżało Szwedów do siebie. Ale to tak tytułem żartu. Te podatki są faktycznie wysokie, znaczy, żeby tutaj nie było, dlatego że, tak jak wspominałem, no to są wysokie stawki, które no, sięgają w zasadzie no, kilkudziesięciu procent. One się też dzielą na podatki lokalne, na podatki krajowe, więc to może jest inna kwestia. Przy czym warto powiedzieć, że podatki państwowe, podatki krajowe płacą osoby, które zarabiają stosunkowo dobrze. Znaczy, to są osoby, które zarabiają powyżej, no blisko 600 tysięcy koron rocznie. To jest jakieś 220 tysięcy złotych w skali roku. I ta osoba płaci już, wchodzi w ten próg, który no, nakazuje odprowadzać 20% podatek państwowy. Pozostałe osoby poniżej tego progu mają podatek lokalny, który wynosi 33%. Więc jeżeli sobie popatrzymy tak jakby całościowo i będziemy określać no, nie, podatki nie tylko mianem podatków, ale również innych danin, innych składek, które są odprowadzane do budżetu państwa, no to takie tak finalnie to wcale tak źle w tej Szwecji nie wychodzi.
No dobrze, czyli to jest to. Gdzieś spotkałem się też z taką opinią, że w Szwecji mamy proporcjonalnie do innych państw, także nordyckich, bardzo dużą liczbę milionerów przy paradoksalnie stosunkowo równym, nie tyle równościowym, ale jakby wyrównanym poziomie dochodu.
Mówisz o tym wskaźniku Giniego, prawda?
Wskaźnik Giniego, który jednak, zdaje się, pandemia, o której mówiłeś wcześniej, że ona nie była aż takim szokiem dla Szwedów, bo oni niekoniecznie się tym przejęli, który jednak pogłębia nierówności dochodowe w Szwecji, ale no właśnie, Szwedzi generalnie są bogatymi ludźmi. Sprawa jest jasna.
No tak, no to jest pod względem PKB bodajże 7. państwo w Europie, jeśli chodzi o wielkość, o ten przelicznik produktu krajowego brutto na osobę. Oczywiście koszty życia są też odpowiednio wyższe, więc na to też trzeba zwracać uwagę. No i faktycznie jest tak, że Szwecja bogaciła się przez wiele lat. Szwedzi bogacili się przez wiele lat. Ty wspominałeś o 1648 roku, ale możemy sobie, i to myślę, że to trafiało gdzieś tutaj w polskiej debacie, że ostatnia wojna, którą Szwedzi prowadzili na swoim terytorium, to był początek XIX wieku. 1809 rok to jest okres, kiedy przegrali z Rosją tereny dzisiejszej Finlandii. O tym kiedyś rozmawiali.
Oni się wyleczyli skutecznie z wojowania, Zatem potop szwedzki się później już nie powtarzał. Polski nie było na mapie, to jest inna historia. Natomiast generalnie 1815-16 szwedzki model neutralności bardzo długo, przez niemalże 200 lat,
ponad,
kiedy zaczął kruszyć, bo pamiętam, że mniej więcej to też był proces, ewolucja, Szwecja zaangażowana w Partnerstwo dla Pokoju, nieco rozwadniająca neutralność, o tym jeszcze będziemy mówić, ale no właśnie, no państwo dobrobytu, gdzie żyje się dobrze, gdzie względnie też dobrze wypadają statystyki związane z dzietnością. Mówisz o tych placach zabaw, które z uwagi na to, że jesteś rodzicem, tak też jak i ja, zwróciłeś na to uwagę, dobrze wyposażone i pełne. 1,67 wskaźnik dzietności w skali Europy i w skali z państw nordyckich, naprawdę chyba najwyższy wskaźnik, to też pokazuje, że Szwedzi nie mają problemu z dziećmi i ta zastępowalność pokoleń, nawet jeśli jest poniżej 2,11, to jednak państwo wspiera aktywnie.
Znaczy ja myślę, że tutaj to prawda to, co powiedziałeś, tylko że no, kij ma dwa końce. I tutaj pojawia się kolejny mit, trochę związany z tak zwanymi no-go zones w Szwecji, problemem multikulturalizmu, problemem związanym z integracją migrantów. No i tak jak wspominaliśmy do tej pory, pokazując takie, powiedziałbym, pozytywne aspekty życia w Szwecji, no to jest niewątpliwie coś, co było czynnikiem, który przyciągał migrantów. Ludzie migrowali do Szwecji
no
od
wielu
lat.
No bo jest to success story.
Jest to i to nie dotyczy tylko i wyłącznie migrantów z Afryki, z Azji. To dotyczy również chociażby migrantów z Europy, z kiedyś z Polski.
Mam przyjaciół, znajomych, lekarzy, dentystów, którzy żyją w Szwecji.
Oczywiście.
I nie mają z tym problemu.
Bardzo, bardzo, bardzo dobre miejsce do życia również dla chociażby uchodźców z państw byłej Jugosławii, ogarniętej wojną. To no, było również
typowe. Zlatan Ibrahimović to nie jest przypadkowe nazwisko, to nie jest nazwisko szwedzkie, żebyśmy mieli tutaj jasność, tylko nazwisko bałkańskie, zdaje się korzenie bośniackie, jeśli dobrze pamiętam, Zlatana Ibrahimovicia i wielu innych Szwedów, którzy dzisiaj, drodzy państwo, jeśli śledzicie państwo międzynarodowy sport, no generalnie rzecz biorąc, na Szwedów nie wyglądają.
No, blondynami nie są.
Nie są blondynami, ale
te
ale są Szwedami. Te no-go zones w takim państwie, które wymaga, podatki są wysokie, bo to wszystko kosztuje, to jest pewna rysa i skaza. Czy Szwedzi ten element, my będziemy niedługo lądowali w systemie politycznym Szwecji, tam będzie pytanie dotyczące ludności imigracyjnej, na ile ona wywraca stolik polityki w Szwecji. Natomiast te owe no-go zones.
Ja bym dodał tak zwane.
Tak zwane?
Tak zwane.
Dlaczego tak zwane? Nie ma takich stref?
Nie ma takich stref. Są obszary, które szwedzka policja określa mianem szczególnie wrażliwych. Tak?
Okay.
Więc oczywiście można się spierać co do takich kwestii. Ja lubię zawsze porównywać to do innych miast. Szwedzi, którzy teraz, może kiedyś, tak, dużo bardziej zaprzeczali temu, że mają jakikolwiek problem z migracją. To nie było dopuszczalne, żeby takie tego rodzaju sformułowania pojawiły się w debacie politycznej, w debacie publicznej, ze względu na pewnego rodzaju
poprawność. Niedopuszczalne, żeby mówić o no-go zones?
Niedopuszczalne, żeby mówić o problemach związanych z migracją i problemach spowodowanych pochodzeniem etnicznym innych osób.
Jest taki sprawca, absolutnie wymazujemy, trzeba wygumkować kwestię, że jest osobą czarnoskórą, czy pochodzi z rejonu Bałkanów.
Nie podaje się po prostu tych danych. Co więcej, nie prowadzi się statystyk dotyczących popełnienia przestępstw przez tego rodzaju osoby. Ale ja bym wrócił jeszcze do tych kwestii. Wspominałeś o wzroście, o liczbie urodzeń, tak?
O tym wskaźniku
dzietności. No to powoduje, że dzisiaj w Szwecji 20% jej obywateli urodziło się poza Szwecją. Czyli jeżeli mamy 10,5 miliona populacji, no to 20,6% według danych za grudzień 2023 urodziło się poza Szwecją.
Bo
to jest ważne, żeby tutaj dokończyć. Przy czym to wcale nie oznacza, że to są osoby, które się urodziły w Afryce, w państwach afrykańskich, czy też w państwach azjatyckich, bo bardzo często to są osoby, które urodziły się w innych państwach nordyckich i ten ruch transgraniczny pomiędzy państwami nordyckimi, pomiędzy państwami skandynawskimi jest rozwijany od wielu lat po II wojnie światowej, więc zwłaszcza ta południowa część Szwecji, Szwecja, Dania, Szwecja, Norwegia, czy też północna Szwecja, Finlandia, to są tereny, w których ludzie normalnie są commuters. Ludzie podróżują do pracy, mieszkają w jednym państwie, pracują w drugim. A później to różnie wygląda. Mamy szereg ludzi, migrantów, którzy urodzili się w innych państwach europejskich, zarówno państwach należących do Unii Europejskiej, jak i nienależących do Unii Europejskiej, chociażby wspomniane państwa byłej Jugosławii, czy też chociażby mniejszość polska, która wbrew pozorom jest liczna. Ostatnia rzecz, to powoduje, zwłaszcza w niektórych gminach, w niektórych komunach szwedzkich, problemy i wyzwania. Wspominaliśmy o Eurowizji, wspominaliśmy o Malmę. Były kwestie dotyczące tego, czy to będzie bezpieczne, czy to nie będzie bezpieczne. Widać bardzo duże protesty dotyczące toczącego się konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami i poparcie oczywiście tutaj jest dla Palestyny. Wcześniej w przypadku szwedzkiej akcesji do NATO mieliśmy do czynienia z aktywnością mniejszości kurdyjskiej, mieliśmy do czynienia z aktami palenia kopii Koranu, co myślę, że to też będzie warte, żeby powiedzieć sobie o pewnego rodzaju dyskusji o wolności słowa, wolności wyrażania swoich przekonań, ale w tym Malmę...
Szwecja jest państwem laickim.
Tak.
Choć
z kościołem
państwowym. O to właśnie chodzi, ale jest on odseparowany.
Tak. W Malmę, która jest trzecim ośrodkiem pod względem liczby mieszkańców, na 360 tysięcy ludzi 130 tysięcy urodziło się poza granicą. Czyli to jest nieco ponad 35%. I takich gmin, takich komun, w których liczba osób urodzonych poza granicą Szwecji i przekracza ona 35%, jest całkiem sporo. Znaczy, to żeby też było jasne, w wielu przypadkach te obszary szczególnie wrażliwe pokrywają się z tymi liczbami, z tymi danymi dotyczącymi migrantów, czy też osób, Szwedów, którzy się urodzili poza granicami Szwecji.
Wiesz, tak jak słucham, to mam wrażenie, że to jest spore wyzwanie dla państwa, które chce intensywnie edukować, no i jednak, proszę wybaczyć za to słowo, ale asymilować nowo przybyłych, wdrażać ich do życia, do tego stylu fika, do tego stylu systemu, gdzie generalnie alkohole wysokoprocentowe nie są specjalnie dostępne, wdrażać ich, żeby zasilili system tej sztokholmskiej doliny krzemowej, i to jest duże wyzwanie.
Znaczy to, ja myślę, że dotknąłeś kluczowego wyzwania, które czasami trzeba wydzielać, a czasami trzeba traktować łącznie, bo jest polityka migracyjna, imigracyjna, ale też jest polityka integracyjna. I myślę, że Szwedzi w tym momencie już doskonale zdają sobie sprawę, że to, co u nich zawiodło, to zawiodła polityka integracyjna, zawiodła asymilacja. Ale to też trzeba sobie powiedzieć, dlaczego tak się stało. Znaczy, i spojrzeć sobie na dane dotyczące napływu azylantów, czyli osób, które składały wnioski azylowe. W trakcie kryzysu migracyjnego ta liczba skoczyła w ciągu dwóch lat. 2015-16 do ponad 160 tysięcy, 180 tysięcy. I to był wzrost trzykrotny. To znaczy, że ten wzrost przeciążył szwedzki system. I kończąc w zasadzie, może tą kwestię, to również spowodowało, że do głosu doszły partie, które no, zaczęły to mówić, zaczęły mówić, nazywać ten problem po imieniu, czyli chociażby szwedzcy demokraci, czyli szwedzka skrajna prawica.
Szwedzcy demokraci, nazwa bardzo pozytywna, budząca pozytywne skojarzenia, no bo jakże demokraci mogą być kimś, kto jest antysystemowo nastawiony, a tu w Szwecji, drodzy państwo, szwedzcy demokraci są partią skrajnie prawicową, która ma dość imigrantów powolutku, w sposób płynny, co nam się bardzo podoba. Przechodzimy do trzeciej części, ale ta, po przerwie muzycznej, wracamy chwilę po 23:00.